Odrodzenie. Rok 1918. Rozejm.
Wieczór 6 listopada 1918 roku był wyjątkowo nieprzyjemny. Zimny deszcz, lejący strugami od rana, przestał padać, ale gęsta mgła zasnuła drogi w rejonie francuskiej wsi Odroi. Może dlatego w pierwszym z czterech samochodów osobowych jadących od granicy z Belgią żołnierz wygrywał na trąbce głośny sygnał, który słychać było dużo dalej niż sięgało światło słabych reflektorów. Na ten dźwięk 25-letni kapitan Lullier wyszedł na jezdnię z podniesioną ręką i czekał, aż za zakrętu wyłonią się samochody, nad którymi powiewały wielkie białe flagi. Rozmowa na drodze była krótka. Francuski trębacz zajął miejsce Niemca i samochody ruszyły w stronę francuskich linii. Tam, w zrujnowanym prezbiterium wiejskiego kościoła, niemiecką delegację przyjął generał Marie-Eugène de Benet, dowódca pierwszej armii walczącej w tym rejonie. Pozwolił im odpocząć, ale niedługo. Czekała ich jeszcze jazda pociągiem do oddalonego o 150 km Compiègne. Dotarli tam nad ranem 8 listopada, aby ponownie samochodami pokonać ostatni 10-kilometrowy odcinek do Leśnej Polany, gdzie stał pociąg marszałka Ferdynanda Focha. On stanął przed Niemcami.
Jaki jest cel wizyty panów?
W jego słowach czuło się wrogość. Już pierwszy gest, jaki wykonał wobec generała von Winterfelda, był wyraźnie wrogi. Gdy ten zasalutował, Foch nie odpowiedział wojskowym powitaniem. Patrzył z dezaprobatą na krzyż oficerski Legii Honorowej na mundurze niemieckiego generała, jakim został odznaczony przed wojną. Wreszcie rzekł kwaśno.
Messie, upoważniam pana do natychmiastowego zdjęcia tego krzyża z pana munduru.
Zaskoczony Niemiec po chwili wahania odpiął odznaczenie. Przewodniczący niemieckiej delegacji Matthias Erzberger, choć czuł wrogą atmosferę, starał się nie tracić rezonu.
Chcemy otrzymać propozycje państw sprzymierzonych dla zawarcia rozejmu na lądzie, morzu, w powietrzu, na wszystkich frontach i w koloniach.
Nie tego oczekiwał Foch. Za dużo w tych słowach było pruskiej buty, za mało pokory pokonanych.
Nie mam żadnych propozycji.
Wtedy wtrącił się hrabia Oberndorf.
Pan marszałek zechce nam powiedzieć, jak sobie życzy, abyśmy się wyrażali. My nie przywiązujemy wagi do określeń. Możemy powiedzieć, że delegacja niemiecka prosi o warunki rozejmu.
Wciąż za dużo buty.
Zostałem upoważniony do podania panom warunków rozejmu, jeżeli poprosicie o rozejm. Czy panowie prosicie o rozejm?
O to chodziło. Foch chciał usłyszeć słowa, które niemalże równocześnie padły z ust Erzbergera i Oberndorfa.
Prosimy o rozejm.
Prosili o rozejm, a nie o warunki zawarcia rozejmu, aby je rozważyć, a potem przyjąć lub odrzucić. Potwierdzili, że przybywają jako przedstawiciele pokonanych. Nie mieli innego wyjścia. Niemcy wojny już prowadzić nie mogły. Kraj głodował, gdyż blokada morska dławiła gospodarkę. Import zmniejszył się ponad stukrotnie. Niedożywienie stało się przyczyną śmierci ponad 700 tysięcy Niemców. Przemysł, ze względu na brak surowców i energii, nie był już w stanie realizować zamówień armii. Tak jak gospodarka niemiecka wyczerpywała zapasy surowców, tak wojsko niemieckie zużyło rezerwy biologiczne. Generał Erich Ludendorff, generalny kwatermistrz, obliczał, że prowadzenie walk wymaga dostarczenia armii 200 tysięcy rezerwistów, których nie było skąd wziąć. Równie groźne było wyczerpanie psychologiczne. Niemieccy żołnierze w 1918 roku w niczym nie przypominali wojsk butnych siłą zwycięstw z początku wojny. Od tego czasu przez front z całym jego okrucieństwem, wszami, szczurami, chorobami, brudem i błotem przeszło blisko 11 milionów Niemców, czyli 1/6 całej populacji. Około 2 milionów pozostało tam na zawsze. 5 milionów odniosło rany. Cierpienie żołnierzy stało się elementem powszechnej świadomości niemieckiego społeczeństwa, tak jak rozgoryczenie bezcelowością wielkiego wysiłku i zbliżającą się klęską. Społeczne nastroje osiągnęły tak wysoką temperaturę, że wybuch wielki, ogarniający całe państwo, wydawał się nieunikniony. W kolonii zbuntowali się marynarze z okrętów, które w planie dowództwa miały wyruszyć do walnej rozprawy z flotą brytyjską u ujścia Tamizy i na kanale La Manche. Zrewoltowani marynarze w nocy z 3 na 4 listopada 1918 roku zaczęli organizować rady żołnierzy i marynarzy, tak jak w 1917 roku w Rosji. Fala marynarskich buntów objęła Bremen, Hamburg, Wilhelmshaven i Cuxhaven. Rewolucyjne wrzenie zaczęło się na drugim krańcu kraju, w Monachium. W Berlinie rozpoczął się strajk generalny. Karl Liebknecht, jeden z założycieli i szefów komunistycznej grupy Spartakusa, proklamował z balkonu Pałacu Cesarskiego powstanie Republiki Socjalistycznej. Cesarz Wilhelm II doszedł do wniosku, że trzeba uciekać do Holandii. Monarchia niemiecka rozpadała się, tak jak rozpadała się cała Europa, która 4 lata wcześniej dopuściła do wybuchu wyniszczającej wojny. W tej sytuacji niemiecki rząd uznał, że za wszelką cenę trzeba zakończyć wojnę i wycofać oddziały wojska do walki z wewnętrznym wrogiem na ulicach niemieckich miast. I wysłał delegację do Compiègne. Marszałek Foch, zadowolony z odpowiedzi Niemców, wskazującej, że zaakceptowali bieg rozmów rozejmowych, zwrócił się do generała Maxima Weiganda, aby ten odczytał Niemcom warunki, nad którymi nie wolno im było debatować. Gdy zaprotestowali, Foch powiedział twardo:
chciałbym przypomnieć panom, że to jest wojskowy rozejm, że wojna nie zakończyła się i chodzi o zapobieżenie kontynuowania wojny przez wasz naród. Musicie przypomnieć sobie odpowiedź daną nam przez Bismarcka w 1871 roku, gdy my zgłosiliśmy prośbę o łagodniejsze warunki. Bismarck wtedy powiedział: Krieg ist Krieg! A ja mówię wam: La guerre est la guerre.
Wyznaczył Niemcom czas: 72 godziny na rozważenie warunków i podpisanie rozejmu. Marszałek Foch podszedł do telefonu, aby zadzwonić do premiera Clemenceau. Powiedział:
moja praca jest skończona. Zaczyna się pana praca.
Był żołnierzem i uznawał, że nie powinien robić nic więcej ponad to, co dokonał. Oddawał zwycięstwo w ręce polityków. Nie sądził, że szybko przyjdzie mu podjąć walkę, tym razem z politykami, aby nie zmarnowali jego zwycięstwa. Tuż po godzinie 11:00 porucznik Wilfred Thomas zszedł z piętra zrujnowanego budynku, jaki zajmowała jego drużyna, od kilkunastu dni odpierająca ataki amerykańskiego oddziału. Telefonista, który urządził swoje stanowisko w piwnicy, meldował, że jakimś cudem aparat zaczął działać, ale na krótko, jakby tylko po to, aby przekazać wiadomość ze sztabu pułku, że wojna się zakończyła. Dalszych rozkazów nie udało się odebrać. Thomas usiadł na schodach z kartką, na której telefonista nabazgrał ołówkiem kilka zdań. Spoglądał to na górę, gdzie nad drewnianą barierą schodów wychylał się KM-ista, to na dół, gdzie w drzwiach piwnicy stanął telefonista. Po chwili inni żołnierze zaczęli odchodzić ze swoich stanowisk. 3 lata walczył na froncie. 2 razy był ranny, ale nie na tyle ciężko, aby zwolniono go z wojska. W lazarecie często myślał o dniu, w którym nagle zapadnie cisza, a on zapakuje swój plecak i pójdzie do domu. Miał 2 dzieci, z których jedno urodziło się, gdy był na froncie. Widział je tylko raz, w czasie krótkiej przepustki do rodzinnego Sonnenfeld. Podniósł się z drewnianych stopni i otrzepał mundur, jakby starając się przybrać świąteczny wygląd.
Koniec wojny, chłopcy! Zbierać graty. Idziemy do domu.
Nie słyszał okrzyków radości. Znowu poprawił mundur i ruszył do drzwi. Przeszedł przez barykadę przy ruinach kościoła i wyszedł na prosty odcinek drogi biegnącej w stronę lasu. Szedł coraz szybciej, co wyglądało, jakby świadomość zakończonej wojny i powrotu do domu dopiero zaczynała do niego docierać. Od pasma zasieków biegnących przed ostatnimi domami wsi do amerykańskich okopów było już niedaleko, więc podniósł kartkę nad głowę, jakby była to biała flaga parlamentariusza. I wtedy rozległ się pojedynczy strzał. Porucznik Thomas zwalił się na bruk. Jeden strzał snajpera prosto w serce pozbawił go życia. Był ostatnim żołnierzem poległym w Wielkiej Wojnie, w której walczyło ponad 65 milionów żołnierzy. 30 milionów poległo lub odniosło rany.